Z listu do Filipian, rozdział 2, i tam mamy od wiersza 12 do 16. To może odczytamy sobie razem według przekładu, którego używamy w tej chwili, a potem będziemy czytać według przekładu nowego. A więc Filipian, 2 rozdział, 12 wiersz. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa życia, żywota, ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. I może teraz wezmę według tego przekładu nowego ekonomicznego. Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko podczas mojej nieobecności, ale jeszcze o wiele bardziej teraz, podczas mojej nieobecności. Teraz tak z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o swoje zbawienie. Bóg bowiem jest tym, który sprawia, że pragniecie i działacie według Jego upodobania. Wszystko czyńcie bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród pokolenia wypaczonego i przewrotnego. Pośród niego starajcie się świecić jak światła na świecie, zachowując słowo życia, aby mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. Tu jest jaśnie to przedstawione. I chciałbym się właśnie skupić na jednym wersecie, na 13. To jest powiedziane w naszym przekładzie poprzednim, że Bóg w nas według swego upodobania sprawia i chcenie, i wykonanie. Natomiast tu jest powiedziane, że Bóg bowiem jest tym, który sprawia, że pragniecie i działacie według Jego upodobania. Więc jest aktem gdzie indziej położony. Nie, że Bóg sprawia chcenie i wykonanie w nas, jak Jemu się podoba. Tylko, że Bóg w nas zawsze sprawia pragnienie i działanie. Sprawia to, że pragniemy i działamy według Jego upodobania. A więc jeśli działamy i chcemy działać dla Niego, to On nam pomaga, abyśmy działali nie byle jak, a żebyśmy działali tak, jak On oczekuje, abyśmy działali. I właśnie o tym bym chciał porozmawiać dzisiaj, ale zanim oczywiście, to musimy wcześniej trochę spojrzeć na cały kontekst. Nie na cały, może tylko ten najbliższy, od 12 wiersza. Jest tu mowa o posłuszeństwie, 12 wiersz, zauważcie. Przeto moi umiłowani, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale i podczas mojej nieobecności, byliście posłuszni. Ja wiem, że tego wyrazu na ogół nie lubimy, szczególnie Polacy nie lubią. Nie lubimy być posłuszni. Ja też nieraz mówiłem, że ojciec mój jako oficer nas czterech synów wychowywał bardzo surowo, szczególnie mnie najstarszego. Najbardziej pobłażał Jankowi właśnie, to właśnie przez niego nieraz obrywałem więcej, bo jemu najbardziej pobłażał. A ja obrywałem za niego też. Aż w końcu kiedyś, właśnie to, co kiedyś mówiłem, nie wiem, czy pani pamiętacie, jak byłem w klasie maturalnej, czy coś tam, pamiętam, robiłem już projekt, mieszkaliśmy tylko w jednym pokoju, to było 20, ile metrów? 4, tak? 4, tak, było 3 pokoje w kuchni, czyli w jednej kuchni mieliśmy wszystko, bez wody, bez ubikacji i jeszcze przechodzili przez czyjeś mieszkanie, przez czyjeś pokój. Ja robiłem projekt i wiecie, jak to się kreśli grafosem, no i to musi być tego, a oni tam się coś tam, którego namówili i we mnie rzucali jakimiś przedmiotami. Ja prosiłem, on był promodyrem do tych młodszych. I wiedziałem, że już nam nie ma wyjścia, bo ich po prostu coś tak, no wiecie, nie chcę powiedzieć, że opętało, to źle brzmi, ale ogarnęło jakieś takie. I w końcu zrobiłem pierwszy raz w życiu. Właśnie to drugi raz, bo raz to zrobiłem w szkole podstawowej, kogoś broniąc. Drugi raz w życiu odwróciłem się i go tak, wiecie, strzasnąłem. On się przewrócił, zaległa cisza, nie poskarżyli się nikomu, bo ja wtedy byłem sam w domu, byliśmy sami w domu. Ojciec był pastorem, ludzie odwiedzał, ona pracowała popołudniami, więc byliśmy sami w domu. I od tej pory miałem posłuch i był spokój. No, jako rzadko, rzadko. Mi się zdarzyło to drugi raz w życiu, prawda? Potem już nigdy więcej z nikim. A więc, ale właśnie posłuszeństwo. I co było zrobić, żeby oni mali, prawda, no, nie chcieli broić. Żeby zrozumieli, że ja mam projekt, który muszę zrobić, muszę oddać, a pomyłka, to potem wiecie, no to drapanie jest, jeżeli się da się wydrapać, to było na kalce technicznej, a jak nie, no to wtedy no, znów od nowa. A to był projekt, o ile pamiętam, silnika etycznego i tam jest cała masa zwojów, to dokładnie trzeba wyrysować i trafić. I to było skomplikowane. Ale co zrobić? No, czasami trzeba drastycznie, czasami, a najczęściej właściwie, to rozmową, aby przekonać. I właśnie apostoł Paweł kiedyś powiedział, i sobie przypominam, gdy pisał do Rzymian, ja może nie otwierajcie, bo nie chcę was tak trudzić, ale jeżeli ktoś zdąży, to proszę bardzo, ale ja nagrywam, więc też chcę podać. Rzymian 1:5. Przez którego, przez Chrystusa, otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by dla Jego imienia przywieść do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Rzymian 1:5, 1:208. A więc otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, czyli posłannictwo. Apostoł to jest ten posłany, który idzie, wysłany, by dla imienia Chrystusa przywieść do posłuszeństwa wiary. Więc to nie jest zwykłe posłuszeństwo, takie jak mówiłem przed chwileczką. Bezmyślne posłuszeństwo. To nie jest totalitaryzm, bo totalitaryzm się opiera na posłuszeństwie bezwzględnym, bezrozumnym, ze strachu. To jest posłuszeństwo wiary. I właśnie, co to jest wiara? Jest to pewność. Człowiek, który jest pewny czegoś też będzie chętnie to wykonywał. Bóg sprawia w nas to, że pragniemy i wykonujemy według Jego upodobania. O tym dzisiaj mówimy. Do tego zmierzam, więc pomyślcie cały czas. I wiara jest początkiem kontaktu z Bogiem. Mówi nam list do Hebrajczyków 11 rozdział, że bez wiary się Bogu nie można podobać. Więc jak można robić coś, co będzie mu się podobać, gdy ja w Boga nie wierzę? Znaczy, trzeba uwierzyć, że On istnieje i że nagradza. To cały czas mówi 11 rozdział listu do Hebrajczyków. A On nagradza tych, którzy Go szukają, którzy się z Nim liczą. Dlatego też wiara jest początkiem kontaktu z Bogiem. A to nie jest wiara intelektualna, wiara statyczna. Ale jest to po prostu wiara czynna, zaufanie. Jest to wiara w osobę, którą ma się kontakt. Dlatego też uczniowie Pana Jezusa, którzy nie bardzo, no wiecie, no, wątpili, czy On jest Mesjaszem, czy nie, no przecież znamy Jego rodzinę, no wszystkie te wątpliwości znacie, bo znacie Słowo Boże. Panie, gdzie mieszkasz? On wtedy im siada i plan rysuje, prawda? Pokazuje fotografię, tak? Nie. On mówi, chodźcie i zobaczcie. Ale spójrzcie zaraz za Nim. I to właśnie jest wiara. Wiara osobowa. Gdy się z osobą rozmawia konkretnie, Panie, no, gdzie mieszkasz? Pytanie jest dosyć szerokie, można je zwęzić i dać tę wizytówkę, prawda, tu miał adres. A można powiedzieć, to odwiedź mnie. Kiedy? Bo teraz. Wsiadłem do samochodu, jedziemy. Tak właśnie wtedy było. I tam już siedzą sobie kilka godzin, a może kilka dni. To były czasy, gdy się siedziało czasami kilka dni. Wiem, jak Hioba odwiedzili, prawda, albo inni, to mieli czas. W samej Polsce później, długo, długo później, też mieli czas. A wesele trwało tylko 7 dni, prawda? A nie parę godzin, jak dzisiaj. Oni mieli czas, wtedy u niego pobyli. Zapoznali się i nabrali zaufania. To jest właśnie wiara, do kogo się pozna. I później, gdy się odejdzie od tego kogoś, to się nabierze, mam wyraz, odciśnie się jego życie na nas. Słuchałem trochę powiedzi o Marku Kotańskim. I nawet niektórzy mówili, że on miał, to był facet zwariowany, miał pomysłów w całą masę i większość z nich się nie udawała, ale się niektóre udawały i dużo zrobił, prawda? Jeszcze miał następne pomysły i chcą go teraz ten pomysł zrealizować. Ale mówi tak jeden z nich, ja z nim pracowałem długo, przez wiele, wiele lat. I nie pamiętam wszystkich jego słów, a pamiętam jego osobowość. I on mi wycisnął tak, no to swój entuzjazm, to całe podejście do tych wszystkich spraw, do człowieka, że ja po prostu to robię już no tak jakoś, no machinalnie, tak sam z siebie. To właśnie o to chodzi. ale trzeba z kimś być, nie na odległość. A z kimś trzeba pracować. To właśnie jest ta wiara, które trzeba być posłuszny, jest to posłuszeństwo wiary, czyli dobrowolności, chęci, dlatego, że kogoś się poznało i z kimś chce się przebywać. I tu właśnie apostoł Paweł mówi, że byliście posłuszni podczas mojej obecności, tak też bądźcie posłuszni podczas mojej nieobecności, ale Paweł im uwierzytelnił siebie. Nie przez to, że pokazał legitymację, kim jest, że miał jakieś upoważnienia, ale przez to, że go słyszeli, jak głosił, jak codziennie rozmawiał, przez to, co robił w sytuacjach rozmaitych życiowych, jak się modlił, jak może uzdrawiał, może cierpiał, wszystko to, jak się zachowywał podczas choroby, to wszystko widzieli w nim. I są byli mu posłuszni, bo miał autorytet w ich oczach. I mówi, i tak samo i podczas mojej nieobecności. Bądźcie po prostu naśladowcami mojego sposobu życia, bądźcie mi posłuszni. A więc ta pierwsza myśl. Teraz myśl następna, którą mamy w wierszu 13, to będziemy ją za chwilę omawiać, ale wiersz 14. I wszystko to czyńcie bez szemrania i powątpiewania. Zauważcie. Jeśli kogoś się kocha, to nie wypada szemrać. A może dlatego, że ktoś jest, że ktoś nas kocha, to możemy wtedy nadużywać jego miłości i będziemy dopiero sobie pozwalać na szemranie. To trzeba uważać. Szemranie jest złe i dla tego, którzy narzeka, dalej jest mowa, też i powiem powątpiewanie, narzeka i jest złe dla otoczenia, gdy się narzeka. Wiecie, jak to jest, prawda? Jeszcze tych wiśni nie pozrywałeś, mówi żona do męża, nie? A on już tam ledwie, już mu się jedna gałąź złamała, już by tu spadł, jeszcze ledwie trzyma tego drzewa, a tu przychodzi i jeszcze, mówi, już ciemno idzie. No, oczywiście u was tego nie ma w domu, nie ma tego u was, no, ale tak sobie wymyśla, prawda? Też mąż chyba po drzewie nie chodzi, bo wiecie, w tym wieku. No właśnie, i wiśni też nie ma, także wszystko jest wymyślone. A więc, o, to nazbierałeś już 1/4 wiaderka, o, dzielny chłop, 3 godziny mu to zajęło. Ale on jest zachęcony, prawda? Że ktoś docenił, że zebrał już 1/6 wiaderkę. I tak pójdzie lepiej. A on już ma 2/3 wiaderka i tak się denerwuje, że żona zaraz tak nie przyjdzie, znowu będzie narzekać, że w końcu mu spadło i się, wiecie, no. A to są wiśnie, pełne soku. To jest o czereśnie. I wiecie, co tam na dole jest z tymi wiśniami, jeszcze jak wiaderko na nim spadło. A więc narzekanie. Bóg to tępił przez Izraelu wszędzie, więc Paweł mówi, nie narzekajcie. Skoroś uwierzył, zaufał, to i bądź no, nastawiony tak dobrze, życzliwie, że będzie lepiej, przyłóż się, pomóż. To, co widzisz, że jest złe, pomóż. A też i nie bądź. Mówisz kiedyś o miłości, że miłość wszystko znosi. Spodziewa się, a też i znosi. A więc tu jest taka zachęta do właściwej postawy podczas działania. 15 wiersz mówi, jaki jest cel tego wszystkiego. Abyście się stali nienagannymi i niewinnymi dziećmi bożymi bez skazy. Pośród rodu czy pokolenia wypaczonego i przewrotnego. I wiedzcie, że cały świat jest położony w złem. Jest to pokolenie, ród wypaczony i przewrotny. Nie wiem, czy ten pieśń będziemy śpiewać, bo miałem zamiar pewną pieśń zaśpiewać. Nie pamiętam, czy ją tutaj przygotowałem, czy nie. Ale o tak, chyba będziemy ją śpiewać dzisiaj. O mój miły bracie czy siostro, kiedy świat się pali, musisz mieć Jezusa, by cię ocalił. I tę pieśń robiłem dzisiaj, bo dzisiaj ją drukowałem, to chciałem zamienić to ten wyraz pali na wali. Kiedy się świat wali. A pomyślałem sobie, no i też się pali. Tak gorąco i gorąco, prawda, mamy dzisiaj od Finlandii aż do Polski i do Czech, ale no, śródziemnomorską temperaturę, a tam z kolei, gdzie może być ciepło, no, mają zimno. Na Majorce, wiecie, jakie tam to teraz nieszczęścia, a Bałtyk ma 22 stopnie temperatury, oczywiście już w niektórych to miejsca. A więc i pali, i wali. I cały świat się wali. Cały świat jest położony w złem. Są to ludzie, wszyscy są ludzie wypaczeni i przewrotni. Wyraz diabolos, diabeł, znaczy przewrotny. Diaballo, czyli obracać diaballo, czyli wracać na, w drugą stronę, czyli tak, tak na opak. I cały świat jest taki, no, diabelski, byśmy mogli powiedzieć, i to nas bardzo męczy. I właśnie mamy stać się wśród tego rodu światłem, świeczkami, małymi lampkami. Jak byłem w pewnym sklepie, czy w jakimś biurze, tak, i tam wysłali mi fakturę, tak patrzyłem, a tam tak, tak wisiało te zielone, takie maciupeńki, prawda? O, to był warsztat samochodowy, o, jeszcze dokładnie, tak. I tutaj tak wzdłuż miał te lampy zakurzone. I tego nie używa ten pan, ale nie zdjął też od grudnia czy od stycznia. Myślę sobie, jak niego przyjdę w grudniu, to będzie ładnie, prawda? Bo całe to, jak widziałem, tak dokładnie idzie, a potem zagrać, wszystko zagracone. To jest warsztat samochodowy, to jest zagracony, zaolejony. A to jest. I nawet tego nie widać. Ale on włączy, one są takie malutkie, jak główka od długopisu, ta kuleczka, jak takie miały lampki, takie malutkie. Jak to będzie ładnie wyglądało w grudniu. A więc coś takiego zakurzonego, jak ty i ja. Ale właśnie mamy zaświecić w tym świecie przewrotnym, wypaczonym, i to upiększy. Tak ten garaż będzie upiększony, ten warsztat właściwie będzie upiększony, tak też my upiększamy. Dlatego też musimy być, mamy się stać nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi. Starajcie się świecić jak światła na świecie, mówi nam dalej apostoł Paweł w 15 wierszu, zachowując słowa życia. Dlatego też się zgromadzamy, dlatego są wykłady Bożego Słowa, abyśmy się razem nauczyli, jak się starać być światłami w tym wypaczonym świecie. I teraz przejdźmy do 13 wiersza. Bóg bowiem jest tym, który sprawia, że pragniecie i działacie według Jego upodobania. Bóg sprawia w każdym z nas. I spojrzałem sobie niedaleko. Tu są odnośniki w tym moim przekładzie. Są odnośniki do poszczególnych wersetów. Ja sobie wziąłem dokładnie tych kilka, pięć odnośników stąd. Nie szukałem nigdzie indziej. I pierwszy odnośnik jest Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 wiersz. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 wiersz, 1159. Jest to znany rozdział 15 o chrzewie winnym. I tam jest w 5 wierszu powiedziane: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. 15 rozdział Jana, 5 wiersz, 1159. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Ja jestem, 5 wiersz, krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. I pomyślmy teraz. Krzew to nie jest drzewo. Krzew. Krzew może mieć wiele, no, pni. To nie jest jak drzewo, że ma jeden pień i są gałęzie. Ale może mieć takich wiele pni. A nawet te pnie nie są samodzielne. Bo gdzieś tam u dołu jest korzeń, z którego te poszczególne, no powiedzmy, to są odnóżki, nawet nie są pnie, prawda? Wyrastają. A potem od nich znów. I teraz, no wiecie, jak krzew wygląda. Jak to jest duży krzew, to nie jest drzewo. I trzeba teraz wycinać, właśnie mam zamiar wycinać leszczyny. Wiecie, jak rośnie leszczyna, to nie jest jedno drzewo, jak orzech. Orzech włoski. Ale jest do grubości dwóch, trzech, czterech palców, prawda? I jest kilkadziesiąt. Trzeba kolejno i odkładać. Kolejno i odkładać. I dopiero zostanie nam ten korzeń, gdzie będzie tu wiele, wiele. No, ale tam jest ten korzeń i właśnie Pan Jezus w całości jest tym krzewem winnym. A każdy z nas jest latoroślą. I tą odnóżką grubszą, i tą cienką, i tą nową, która dopiero powstaje. I stąd jest tutaj: trwajcie we mnie. Kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owoców. Beze mnie, bez trwania w tym krzewie, wzajemnie nic. Wcześniej jest mowa, że się odrzuca i na ogień, na ognisko potem idzie. A więc trwać. Dlatego jest mowa o nawróceniu, o czym mówiliśmy w zeszłej niedzieli, że trzeba się upamiętać, nawrócić, odrodzić, być wszczepiony w Jezusa Chrystusa.
I bez tego ani rusz, to nie jest przyłączenie się do kościoła przez zapisanie, przez deklarację. Owszem, potem to jest, bo musi być jakiś porządek. Ale wcześniej trzeba się narodzić. Dopiero gdy dziecko się narodzi, dopiero je zapisują, dają mu tak, prawda, taką, tego to jest imię takie Ewa, czy jakaś tam inna, prawda, Jasio, a potem się zgłasza do urzędu stanu cywilnego, a więc, ale wcześniej, gdy jest płodem, to nikt nie, tego płodu już nie znakuje, nie daje mu imienia. Ale musi być najpierw poczęcie i narodziny. Dopiero potem można trwać, gdy człowiek się znajdzie już w tym krzewie, gdy już jest szczepiony, gdy w tym krzewie już jest. Ale to jest pierwsza sprawa. Nawrócenie. Być, znaleźć się w Jezusie Chrystusie. I On jest naszą gwarancją i warunkiem, abyśmy owocowali. Bez Niego jesteśmy tylko gałązką, która leży z boku i będzie spalona, bo wkrótce uschnie. Drugie miejsce to jest 1 Koryntian, 12 rozdział, 6 wiersz. 1 Koryntian, tak dobrze jest czytać Pismo Święte z odnośnikami, właśnie według odnośników. I w tym przekładzie ekumenicznym jest dużo odnośników do każdego wersetu. I 12 rozdział, 6 wiersz, 1 Koryntian, 1236. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. Jest tu mowa o Kościele, o ciele Chrystusa, cały ten rozdział, o darach, uzdolnieniach dawanych przez Ducha Świętego poszczególnym członkom, o darach Ducha Świętego, o charyzmatach. I szósty wiersz mówi, że są różne sposoby działania. Bóg sprawia, że pragniecie i działacie według Jego podobania. I 12 rozdział mówi o uchu, o oku, o ręce, o nodze, a inaczej każdy z tych organów działa. Nawet włos inaczej, paznokieć inaczej. Ale każdy jest potrzebny. I każdy działa inaczej. Ale wszystko to sprawia ten sam Bóg. Ten sam korzeń i każda odnóżka i latorość jest taka sama jak korzeń. Wszystko to w tym ciele, które jest takie różnorodne, sprawia ten sam Bóg. I to właśnie jest ważne i dobrze jest o tym wiedzieć. I stąd przejdziemy teraz do następnego miejsca. 15 rozdział tego samego listu, wiersz 10. Rozdział, który mówi o zmartwychwstaniu ciała. Nie tylko człowieka, ale zmartwychwstaniu ciała, dlatego że człowiek w całości nie umiera. Słowo Boże mówi, że ciało umiera. Natomiast my odchodzimy do Pana na mieszkania. Apostoł Paweł wyraźnie to rozwija. A więc człowiek, to się mówi popularnie, że dusza śmiertelna, to nie chodzi o samą duszę, człowiek nie umiera, nie przestaje istnieć. Ciało opuszcza, odchodzi do wieczności i wieczność jest oczekiwaniem na dzień sądu, na przyjście Chrystusa, ale ciało w tym czasie umiera, się rozkłada, w proch się obraca. I znowu 15 rozdział jest rozdziałem o zmartwychwstaniu ciała. Jest to polemika z greckim podejściem, z platońskim podejściem, że ciało jest grobem duszy. Że człowiek, gdy żyje w ciele, to jestem duszą, która mieszka w zwłokach. Tak się mówiło za Platonem. Ale ciało to są zwłoki. Tymczasem apostoł Paweł mówi, nie, ciała nasze są świątynią Ducha Świętego. To nie są zwłoki, które trzeba się pozbyć. Jest inna wartość, ale to są inne już oczywiście tematy poruszone w tym liście, liście do Kolosan, liście do Rzymian, to oczywiście jest tylko margines. I sam ten właśnie rozdział jest rozdziałem o zmartwychwstaniu ciała i Paweł cały czas tu akcentuje zastanie w kontekście ciała. To sobie warto przeczytać i zobaczyć dokładnie. Ale właśnie ten wiersz 10. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem. I łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. I to właśnie chcę mocno teraz podkreślić. Bóg w nas sprawia, że każdy działa zgodnie z przeznaczeniem. List do Efezjan, 4 rozdział mówi, że każdy członek działa zgodnie z przeznaczeniem. I to Bóg sprawia. I apostoł Paweł się dodaje, to łaska Boża, Boże uzdolnienie, Boży dar, Boży charyzmat, to Boża łaska, Boża przychylność. Wyraz łaska to również znaczy i przychylność. Sprawia, że my możemy zrobić to i to. I Paweł mówi, ja pracowałem więcej niż wszyscy inni apostołowie. Był bardzo aktywny, jak Marek Kotański. On żył za 5, za 10 takich Kotańskich. Są tacy ludzie. I Paweł do nich należał. Gdy był, jeszcze był faryzeuszem, to wiem, jaki był aktywny. Gdy był potem apostołem, wmieszałem, ale Pawłem, chociaż to jest hebrajskie, to greckie, a tak się rozdziela jego te dwa życia, czy dwa etapy życia, też był aktywny. I był aktywniejszy od pozostałych uczniów, od pozostałych apostołów. Nawet od Piotra apostoła. Ale on mówi, mimo że pracowałem więcej, to nie ja. Mimo że ja. Ale to nie ja. To Bóg we mnie sprawiał, że pragnąłem i robiłem. Według Jego upodobania. On to we mnie sprawił. On powiedział do mnie, Pawle, będziesz w Rzymie. Będziesz przed wielkimi. Będziesz głosił przed małymi i wielkimi. Ja się nie bał grupki takiej jak tutaj, a gdy miał potem i 10 tysięcy, czy 15, czy 5, czy 1000, też się dobrze czuł. A gdy miał 5, też się dobrze czuł. On się czuł zawsze dobrze, bo był na miejscu, którego Bóg postawił. I to właśnie było ważne. I on mówi, Bóg we mnie sprawia, że się czułem zawsze dobrze i że wykonywałem pracę według Jego upodobania. Ale to, że to ja robiłem, to nie było ze mnie. To nie moje pomysły. To nie moja wizja. Nie moje pragnienia. To były Boże pragnienia. To była Boża łaska. Boża przychylność. On mi dawał natchnienie, pragnienie. On potem mi dawał otuchę, pociechę. A wiemy w tym liście do Koryntian, szczególnie w liście drugim, on opisuje, ile przeżywał trudów, zmagań. On opisuje dokładnie, jaka była to ciężka służba. Mówi, inni płoną, a ja nie płonę. Wszyscy mamy, ja też. Ale mówi, Boża łaska była ze mną. Łaska, która jest ze mną. I to jest właśnie bardzo ważne, że Bóg nas sprawia to, że możemy pragnąć i działać według Jego upodobania przez to, że do Niego się nawrócimy, że nas obdarzy łaską wiary, że w Niego wierzymy, że jesteśmy Mu posłuszni, że trwamy w Nim i On nas cały czas zachęca, pomaga nawet na odległość. Cały czas nie musi być z nami osobiście na odległość. To owszem, On posłał Ducha Świętego, który jest z nami, mieszka w nas, ale On cały czas nas popycha, nas zachęca i z nami współdziała, współpracuje, abyśmy działali według Jego upodobania i w tym byli szczęśliwi. I teraz, kochani, otwórzmy drugi list do Koryntian. To jest następny odnośnik. Jeszcze ostatni odnośnik. Drugi list do Koryntian, rozdział trzeci. To jest bardzo przeze mnie ulubiony fragment. Mam ich kilkanaście i to jest jeden z nich. 2 Koryntian, trzeci rozdział. I może wiesz, 4, 5, 6. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, lecz duch ożywia. Ufność przez Chrystusa ku Bogu. Zaraz byśmy myśleli, jak ufność to sprawy tragiczne muszą być. Coś, gdzie potrzebna jest ufność, zaufanie, bo nam grozi niebezpieczeństwo. A tu jest mowa tymczasem o zdolności myślenia. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś z siebie, sami z siebie i tylko z siebie. To, co mówiłem wcześniej. Bóg ma plan. Bóg nasze życie wyrysował na swojej dłoni. I On chce, żebyśmy byli posłuszni. On nie będzie nami sterował, nas zmuszał, jak dyktator, abyśmy dokładnie szli według Jego planu. Możemy odejść, możemy zejść. Możemy wrócić, możemy naprawić. To jest nasza cały czas wola. Mówiliśmy nieraz o Dawidzie w ciągu tych nabożeństw ostatnich. Gdy Dawid grzeszył raz, on się opamiętał. Opamiętał się, gdy go do niego przyszedł prorok Natan i go napomniał, on się wtedy opamiętał i głęboko pokutował. Gdy później znów zgrzeszył, gdy policzył cały naród, czytamy, że uderzyło go serce. Czyli wewnątrz sumienie się w nim poruszyło. I wybrał karę, gdy miał do wyboru trzy kary, karę, ale mówi, z ręki Boga. Chce być ukarany nie przez człowieka, nie z ręki człowieka. I właśnie, kochani, każdy z nas, gdy jest w Bożych rękach, to on chce chodzić według Bożej woli, chce się Bogu podobać. I to właśnie jest ta ufność. Że ja chcę zrozumieć, dowiedzieć się, jaki jest Boży plan, czego Bóg oczekuje. Wtedy się modlimy. Taki jest werset, że żona jest od Pana. Jak to wziąć teraz praktycznie? I oto dziewczyna, chłopiec chcą wyjść za mąż. Chcą się ożenić. No są sposoby rozmaite. Pomijamy wszystkie sposoby, one są w książkach i w filmach. Ale w sposób chrześcijański. Panie, jeśli mąż, żona jest od Pana, przed analogii mąż jest od Pana, Panie, daj mi męża, daj mi żonę. Jestem Twoim dzieckiem. Ty wiesz, która kość jest moją kością, więc ona musi pasować. Wiecie, jak kość zabijemy, to nie można być innym. Musi być ta sama, żeby to się połączyło. Panie, Ty wiesz, który Adam jest bez mojej kości i beze mnie. Panie, spraw to. I właśnie w ten sposób człowiek, gdy podejdzie, Bogu zaufa i Bóg jeszcze mnie go pokieruje tak, że znajdzie tę właściwą osobę. Że Bóg mi ją pozwoli znaleźć. No ale jeżeli ktoś uzna, że to jest wyimaginowane, że to jest trochę takie przesadzone i po swojemu zrobi jako chrześcijanin, to potem mogą być komplikacje rozmaite, bo ta kość nie będzie pasować, a będzie trochę szlifować i dopasowywać, to tak też nie wyjdzie, coś nie zrośnie, to musi być dokładnie tak, ta się rozszczepiła od tamtej. Gdy ją nałożymy, to coś i zrośnie. Ale jeśli to nie będzie to, to wiecie, to będą trudności. I to właśnie, to jest analogia. Panie, czego Ty oczekujesz? Jakie są Twoje plany? I Bóg nam objawił. Paweł chciał ewangelizować dzisiejszą Turcję. Miał plany, a teraz tam pójdziemy. Ale w nocy ma widzenie? Nie. Przepraw się tam i tam. I musiał pójść do Filipii, do Europy, w inne miejsce, mimo że chciał tam. A więc to właśnie jest to działanie, gdy my chcemy się Bogu podobać i chcemy właśnie trzymać się tej zasady, że nasza zdolność myślenia jest z Boga, a nie z nas. Bo jesteśmy sługami nie litery, nie mechanicznego podejścia, czy mechanistycznego podejścia, ale podejścia duchowego. Nie jesteśmy pociągiem, który jedzie po szynach, ale samochodem. A może jak latawiec, to będzie jeszcze lepiej. To nie będzie jak samolot, ale latawiec. Wiecie, wiecie też, jak na lotnisku. Jak oglądałem program o lotniarzach. Gdy dwie już instruktorka też i dziewczyna, która leciała z nią po raz pierwszy, właśnie jak tam potem było wyjaśniane. I potem ten konie się pojawił. I wszyscy lotniarze właśnie w to miejsce się starają dostać, bo tam ich wyniesie wysoko, 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 a potem mogą łagodnie opadać. I tylko kierują w miejsce, żeby lądować na tej łące, którą sobie zaplanowali, żeby się spotkają. Ale cały czas w górze obserwują tylko, gdzie może być właśnie cieplej, gdzie może być ten cieplejszy prąd powietrza, bo jest taki układ czy inny na ziemi. I to właśnie jest takie życie, gdy jesteśmy sługami ducha, nie litery. Duch ożywia. Sługami nowego przymierza. I ostatnie już miejsce, ten odnośnik. Pierwszy list do Tesaloniczan, to jest odnośnik 2.13. Pierwszy do Tesaloniczan 2.13. Stronica 1278. 1278. 13 wiersz. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. A więc Słowo Boże. Na początku było Słowo. Słowem Bóg stworzył świat. Słowem świat podtrzymuje w egzystencji i dzieje ludzkości zakończy też Boże Słowo, bo Jego imię Chrystusa jest jedno z określeń, jak mówi Apokalipsa, Słowo Boże. A więc zawsze Boże Słowo. Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę z Bogiem przez wiarę. A skąd się bierze wiara? Nie z katechizmu, nie z książek, nie od ludzi, ale przez Słowo Chrystusa, mówi nam list do Rzymian. Z Bożego Słowa się rodzi wiara. I dlatego też musimy mieć dostatek Bożego Słowa. Musimy je czytać, musimy go słuchać. Ono musi być żywe, skuteczne. Musimy je przyjmować. Ono wtedy wykonuje wieloraką pracę. Jako miecz, jako młot, jako nasienie i tak dalej. Jako chleb, jako światłość. Więc ma różnoraką pracę. Ono sprawia, że my cały czas mamy żywą wiarę i chęć być Bogu posłuszni. Duch Święty nazywany jest duchem prawdy. On w nas nosi prawdę i ożywia tę prawdę. A więc przyjmujemy to słowo, nawet głosi je człowiek, nie jako ludzkie słowo, ale jako, jak jest prawdziwie, jako Boże słowo, słowo Boga. I gdy my słuchamy, kaznodzieje, jak w tej chwili słuchamy, i ja się też słucham, to słuchamy Ducha Świętego, bo Duch Święty nam nieraz powie coś innego, coś głębiej, jakiś inny szczegół, niż mówił kaznodzieja. Czasem kaznodzieja o czymś innym myśli, powie coś, ale w nas Duch Święty wzbudzi jakąś inną myśl i nas poprowadzi. I stąd my szukamy kartki długopisu, aby sobie zanotować, bo zapomnimy o tym. W Krakowie myśmy nagrywali też, czy nagrywano tam w studiu kazania. I ludzie potem brali po kilkanaście egzemplarzy, bo się robiło szybko na kopiarce i ludzie sobie brali. Potem w domu słuchałem 2-3 razy i słyszałem coraz to nowsze rzeczy. Nawet te, które nie były powiedziane. Ale one były ukryte, bo kaznodzieja nie wszystko może od razu powiedzieć, więc musi też iść, bo nie może ugrzęznąć w jakichś tam szczegółach. Ale Duch Święty, o właśnie, Duch Święty jest kaznodzieją. On jest autorem tego słowa. On nam też i na tym słowie, na kanwie tego słowa przypomina, wprowadza, uzupełnia i w ten sposób my rośniemy, nasza wiara osobiście. Gdy do niego podchodzimy, tego słowa, przykładamy ręce do tego słowa, jak mówi nam Dawid, ta wiara w nas rośnie, rośnie, rozkrzewia się i w ten sposób Bóg nas uzdalnia, jak czytaliśmy, że pragniemy i działamy według Jego upodobania. A więc, kochani, wybaczcie, że już zakończę, bo teraz musiałbym się już powtarzać. Reszta to zostaje nam i Duchowi Świętemu, aby On nam to wszystko praktycznie rozjaśniał, wprowadzał, aby On nas też inspirował, przypominał. I żebyśmy tylko jedno pamiętali, że mamy być posłuszni posłuszeństwem wiary. Nie posłuszeństwem ślepym, ale posłuszeństwem wiary. Bóg nigdy nikogo nie zmuszał do wierzenia. Każdy, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie. Kto chce. Ja każdego, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę. Przyjmę, mówi Pan Jezus. Ale nie można wcześniej siebie już dyskwalifikować, że ja jestem niegodny. Nie. Każdy, nawet Judasz, zamiast się powiesić, gdyby jak Piotr do Pana Jezusa przyszedł i powiedział: Panie, zrobiłem głupio, otrzymałby przebaczenie. A nawet podziękowanie, że dzięki Judaszowi Jezus został wydany, zdradzony, wydany, że umarł, że teraz zmartwychwstał, więc Judaszu, no wiemy, to był twój błąd. Rzeczywiście. Ale, kochany, dobrze, że się nie powiesił. Dobrze, że do mnie przyszedł. Judasz byłby wspaniałym potem kaznodzieją, ewangelistą, nauczycielem. Jako ten, który zgrzeszył, ale wrócił do Jezusa, bo Bóg nigdy nie chce nikogo stracić. Chrystus oddał swoje życie dla każdego z nas, więc jesteśmy drodzy w Jego oczach, ale to od nas zależy, co my zrobimy. Piotr też, no nie zdradził tak jak Judasz, ale gdyby był sytuacja taki jak Judasz, być może, trudno mówić, ale zaparł się. I to dosyć haniebny, nie znam tego człowieka 3 razy. No więc to jest sprawa haniebna. Ale nie został przekreślony, bo wrócił. A więc bądźcie posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zabiegajcie o swoje zbawienie. Bojaźń, czyli się z Bogiem liczyć. Bojaźń Boża, to znaczy nienawidzić zła i grzechu. Jeśli Bóg czegoś nienawidzi, i ja tego też będę nienawidził z wyboru. mimo że to lubię. Ze drżeniem. A więc wiemy, co to jest troska o coś. Ja wspominałem na nabożeństwie ostatnim, czy ostatnio wyraz nabożeństwo. Z nabożną czcią. Jak się pochylamy nad niemowlęciem. Jak lekarz się pochyla nad świeżo urodzonym, być dopiero niemowlakiem, to właśnie delikatnie. A więc ze drżeniem zabiegajcie o swoje zbawienie. To jest do nas mowa. Bóg sprawia, ale musimy z Nim współdziałać, zabiegać. Bóg sprawia, że pragniemy, ale musimy coś zrobić z tym pragnieniem. Musimy zatem działać zgodnie z tym. I to różnie bywa. Różnie bywa. Ja pamiętam, w Krakowie mieliśmy najczęściej przypadki, w ogóle w mojej służbie, nie tylko w Krakowie, byłem pastorem, że ludzie przeżywali uwolnienie od swoich grzechów, od przeszłości natychmiast. Ktoś przychodził na nabożeństwo zawiany z ulicy, a mieliśmy kaplicę przy dworcu, więc takich różnych ludzi zawsze się znalazło. I na drugi raz przyszedł już trzeźwy. A raz się zdarzyło, że nie był całkowicie trzeźwy. Też nie był taki pijany, ale taki, wiecie, był pod humorkiem. I ten człowiek się potrafił nawrócić i potrafił przeżyć chrzestem świętym od razu. Chrzest był święty, mówić językami. A inni się o to modlili przez kilkanaście lat, byli wspaniałymi, wierzącymi ludźmi i nie mogli przeżyć. I pytali, to jest niesprawiedliwe. Ale właśnie ten człowiek szczerze, od razu, nie wiedział wcześniej. Oczywiście wymagało to potem opieki nad nim, żeby tę roślinkę pielęgnować, podlewać, żeby ona, wiecie, jak dawniej się robiło, jak się ma mały jakiś kwiatek, to się dawało taką osłonkę z jakiejś tam musztardówki, pamiętam, żeby to jakoś się przyjęło, więc trzeba było się nie zaopiekować. Ale on już od razu otrzymał i zbawienie, i dar Ducha Świętego, i już, i teraz mógł wzrastać. A więc co my z tym zrobimy? Czasem się zdarzało, że ktoś się nawrócił bardzo szczerze, ale potem w rozmowie wychodzi, że ma pewien nałóg i nie może z tego nałogu uwolnić. Pamiętam to, że paliła papierosy właściwie ta osoba. I ja znowu rozmawiam tak, ona się modliła i ja mówię, widocznie Bóg Ciebie chce nauczyć wytrwałości, ażebyś się nauczyła też świadomie pewne rzeczy wyrzekać i aż do krwi opierać. Czasami coś odejdzie od tak, a wtedy będę z nim rozmawiałem, on mówi, otworzyłem Biblię i nagle Duch Święty na mnie dmuchnął. Otworzył pierwszy rozdział i pierwszy wiersz Biblii. Na początku, jak tam jest powiedziane w tym, Bóg stworzył. Mówi, od razu mnie dmuchnął Duch Święty. I wszystko odeszło, wszystkie nałogi, wszystko odeszło. A inny? Ja mówię, teraz ty się musisz wstawić. I z tym nałogiem walczyć systematycznie, bo Bóg Ciebie chce nauczyć być może wielu cech, których by Cię inaczej nie nauczył. I taka osoba, członek zboru, przez jakieś kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, kilka lat, musiał się z tą rzeczą zmagać, aż wreszcie nastąpiło wyzwolenie i uwolnienie, ale przy jego współpracy. Dlatego też, kochani, tu jest mowa o pragnieniu, ale i działaniu, a pomiędzy pragnieniem a działaniem jest nasze usiłowanie. I to jest bardzo ważne. Wszystko czyńcie. 14 wiersz. Pragniemy i mamy czynić bez szemrania i powątpiewania. Mamy z bojaźnią i drżeniem zabiegać swoje zbawienie. I to jest ważna sprawa. Zbawieni za darmo, nie z uczynków, ale ku dobrym uczynkom, do których Bóg nas powoła, abyśmy w nie wchodzili, mówi nam list do Efezjan. Abyście się stali dziećmi nienaganymi, niewinnymi, bez skazy, wśród rodu wypaczonego i przewrotnego. I co to będzie, jeżeli kiedyś przyjdziemy do Pana, a tam się dowiemy, że nasze życie było zgorszeniem dla kogoś. To straszna rzecz. I dlatego musimy ze względu na to, do kogoś nie zgorszyć, postępować odpowiedzialnie, ażeby nie być jakąś przeszkodą, bo potem będziemy za to bardzo karani. Dlatego też zachęcam siebie i wszystkich nas, właśnie siostry, a myślę Bogu dziękować za zbawienie, za to, że mamy wszystko w Chrystusie Jezusie w Bożej łasce, a z drugiej strony nie zwalniali siebie od działania, od współdziałania z Bogiem, który nam daje pragnienie. A czasami, gdy jakiś Boży plan się pojawia w naszym życiu, Bóg coś chce Panie, ale ja tego nie pragnę, ja tego nie chcę, ja jestem daleko, daleko od tego. Uzdolnij mnie, Panie. Pan nas uzdolni. Da nam pragnienie zgodne z Jego pragnieniem, z jego zamiarami. Nieraz gdy czytaliśmy o misjonarzach, o ludziach, którzy szli na jakąś Bożą pracę. I misjonarz miał jakąś koncepcję, jakąś wizję Bożej pracy, ale żona zupełnie miała coś innego. Ona myślała o tym, o tamtym, że dzieci, że przedszkole, że to, że szkoła. I mówi, nie, nie pojedziemy. Bo... I teraz co zrobić? Ani się rozwieść. I trzeba wykonać Bożą pracę, a tutaj, to co, nazwiemy to kula u nogi? Też nie. Pan, tyś mi dał żonę. Żona mówi, Pan, tyś mi dał męża i teraz jest kolizja interesów. A więc się razem modlą. Nie on się modli tylko, Panie, zmień tą moją wredną żonę. Tylko się tak jakoś domawiają, a nie mają wyjścia, że się razem o to modlą. I wtedy Bóg albo weryfikuje wizję męża, albo też zmienia podejście żony. I raz się zdarzyło bardzo, no tak, tak i tragicznie, to pamiętam, że aż musieli przejść przez śmierć jednego dziecka. I właśnie to dziecko, no tak niepotrzebnie według nas, dopiero ona zrozumiała, że to wszystko jest Boża łaska. Że mimo, że żyją w bezpiecznym kraju, a nie gdzieś tam na polu misyjnym, i tak dziecko zginęło. A gdyby byli tam, może byłoby inaczej. A ona się bała tych wszystkich jadowitych gadów, tych wszystkich stworzeń, które latają, chodzą, pełzają. A tu właśnie działała bezpiecznie. A więc różnie potem Bóg przekonuje kogoś. Różnie. Czasem przez sen. Czasem przez słowo. Czasem przez jakieś przeżycie takie wewnętrzne, czasami przez tragiczne, różnie. I w końcu człowiek dochodzi do zgody z Bożą wizją i razem wykonują ten Boży plan. A więc jest to nasze współdziałanie, nastawmy się też na to. A Bóg nas będzie błogosławił, bo będziemy posłuszni wierze Jezusa Chrystusa.